W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa w tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Już czuję się troszeczkę wakacje, prawda? Już w tych naszych tematach. Już jest lekkie pomieszanie tematów lekkich z tematami bardzo, że tak powiem, grubego kalibru politycznego.
No, być może rzeczywiście sprzyja temu czas zbliżających się wakacji.
Zaczęliśmy tymi demonstracjami, z których jedna nieco wcześniej, w zeszłym tygodniu się odbywała, związana była z Paradą Wolności tak zwaną. Potem niejako w kontrze, pod hasłem nie pozwól na seks edukacji dzieci w szkołach. W niedzielę ulicami wielopolskich miast przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny organizowany przez Centrum Życia i Rodziny. Według organizatorów marsze afirmują tradycyjną rodzinę, wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju. Pytaliśmy słuchaczy, czy Polska to obecnie przyjazny kraj dla rodziny. Posłuchajmy.
Jeśli ludzie się zaczynają budzić, co bardzo mnie cieszy, że mówią nie zboczeniom i degrengoladzie, dewiantom, to jeszcze niech się obudzą na to, co jest największym w tej chwili zagrożeniem. Zatruta żywność. Proszę Państwa, kliniki onkologiczne spękają w szwach, tam trafiają coraz młodsi ludzie, coraz młodsze dzieci. To jest dramat i przeciwko temu zacznijmy protestować. Przestańmy kupywać w hipermarketach zatrute żarcie, którego nawet psy nie powinny jeść.
Jakie jest zagrożenie dla polskiej rodziny? Ja jestem w związku 36 lat, no i nie widzę zagrożeń dla polskiej rodziny, oprócz samej rodziny. Oprócz zdrad, alkoholizmu, ale to nie jest wina LGBT czy Żydów, czy kogoś tam innego. No ludzie, opamiętajmy się. Ja nie rozumiem tego, dlaczego my szukamy wrogów tam, gdzie ich nie ma.
Dobrze, że były te marsze, bo nie ma tam żadnej deprawacji. Szkoda, że prezydenci miast dokładali do patologii LGBT, a nie do wartości. I szkoda, że nic nie pomagali w tym kierunku, gdzie były te marsze wczorajsze. Krzewienie wartości do tego utrwalonych przez konstytucję, czyli rodzinę i państwo, to wielka chwała. I za to należy dziękować. Atakowanie wartości musi mieć swoją zaporę. I tak powinno to wyglądać.
Panie Adamie, obiektywne dane mówią jednak, że instytucja rodziny jest zagrożona.
Ja nie wiem, na jakie dane pan się powołuje, panie Krzysztofie.
Ilość związków nieformalnych na przykład, ilość rozwodów.
No, tu jeden z radiosłuchaczy powiedział, że no, rodzina jego zdaniem jest bardziej zagrożona z powodów no, interakcji dziejących się często w samej rodzinie niż z powodu marszów równości. I jest w tym jakiś rdzeń zdroworozsądkowy, bowiem no, nie sądzę, żeby akurat rozpadowi rodziny sprzyjały akcje organizowane przez środowiska LGBT. To jest dalej krzykliwy margines. Te parady równości nie skupiają dużej ilości uczestników. Ja się przyglądałem zielonogórskiej paradzie.
Oni często przyjeżdżają z zewnątrz.
Tak, to są często
takie objazdowe
grupy.
To
jest rodzaj teatrzyku objazdowego w dużej mierze. To jest rodzaj takiej, powiedziałbym, sztuki dla sztuki, bowiem większość rozsądnych Polaków nie zauważa, żeby w Polsce byli prześladowani geje, lesbijki i inne mniejszości seksualne. Oni się domagają afirmacji, oni się domagają...
No tak, ale wróćmy, panie Adamie, do rodziny, bo to jest do środowiska, trudno nazwać, że one tworzą rodziny. One są jakby poza rodziną, bo trzymajmy się definicji rodzina, to jest tam, gdzie się rodzą dzieci.
Dobrze, jeżeli zostaniemy z definicji tradycyjnej rodziny, to tradycyjna rodzina miała, ma i będzie miała swoje problemy.
Mam takie przekonanie, że chyba jednak w trakcie naszego życia, panie Adamie, zniknęło zjawisko dzieci z kluczem na szyi. Że dzisiaj dzieci nie bawią się na podwórkach, pozbawieni opieki rodzicielskiej, rodziców zapracowanych, biegających za pieniędzmi. Dzisiaj ja tego na podwórkach nie bardzo widzę i mam wrażenie, że program 500+, przywraca godność kobietom, które rodzą dzieci i rodzinom wielodzietnym, aczkolwiek tutaj, tak jak mówię, niektórzy liberalni ortodoksi są bardzo tutaj zniesmaczeni tym, że kobieta, która rodzi dzieci i która podejmuje, i rodzice, którzy podejmują bardzo ciężki obowiązek wychowania przyszłych obywateli, dostają za to pieniądze z budżetu państwa.
No ale dla mnie to też jest taki rodzaj marginesu intelektualnego, bo bardzo często ci ludzie, którzy w ten sposób komentują 500+, nie mają nic przeciwko socjalowi w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii.
Zostawmy rodzinę, bo wydaje się, że nie jest aż tak źle, żebyśmy musieli tu jakieś dramatyczne apele wygłaszać. Przejdźmy do wtorku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek rozmawialiśmy o tym, że Instytut Ochrony Praw Konsumentów ujawnił, że McDonald's nagradza darmowymi posiłkami opiekunów wycieczek przedszkolnych i szkolnych odwiedzających restauracje tej sieci. Minister zdrowia wystąpił do ministra edukacji narodowej z propozycją zakazu organizowania wycieczek przedszkolnych i szkolnych do wszystkich tego typu sieci, motywując to troską o zdrowie najmłodszego pokolenia Polaków. Po zbadań wynika, że spora część młodych Polaków cierpi na nadwagę, otyłość. Pytaliśmy słuchaczy na antenie Radia Zachód, co sądzą o tej sytuacji.
Problemem nie jest jednorazowa wizyta w restauracji. Problemem jest to, że jakby rodzice i dzieci dają się nabrać na ten cały konsumpcyjny marketing. Na co dzień ich jakby styl żywienia jest totalnie przerysowany, totalnie przesłodzony. Totalnie nie zwracamy uwagi na to, co jemy, ile spożywamy cukru, do którego nasz organizm się przyzwyczaja, od którego się uzależnia. I to jest problemem, a nie jakieś jednorazowe akcje i szukanie problemów w nagradzaniu opiekunów z wycieczek.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeżeli za młodo dzieci będą przyzwyczajane do jedzenia tego niezdrowego, to na stare lata też będą jeść.
Jeżeli rodzic nie nauczy swojego dziecka, co może jeść, a czego nie może jeść, i nauczy to dziecko jeść słodkie od, można powiedzieć, od pierwszego roku życia, bo ja na przykład, ja w dzieciństwie nie miałem tego, co teraz te dzieci mają. Ja swoim dzieciom bym dał więcej, bo w dzieciństwie ja nie miałem, więc one niech mają lepiej ode mnie.
Ja rzadko chwalę komunistów, ale tym razem ich pochwalę. I wam kiedyś w szkołach byli lekarze i były tak zwane badania przesiewowe. I te dzieci były przebadane przynajmniej 2 razy w ciągu szkoły podstawowej. Jak były, tak były, ale wychwytywano wady kręgosłupów i wiele innych schorzeń. Teraz tego nie ma. Błąd. Następny błąd. Jeśli chodzi o kwestię WF-ów, powinno być tak, że jeśli dziecko dostaje zwolnienie z WF-u od lekarza, powinno iść do lekarza sportowego, on powinien to potwierdzić.
Jechałem samochodem i przez przejście dla pieszych przychodziły dzieciaczki. Te plecaki na ich plecach to tragedia. Ja na nich mówię wielbłądy. Ledwo idą. Po co im jeszcze web? Jak one mają ścieżkę zdrowia z tymi plecakami do szkoły i z powrotem, ale i tak to na ich zdrowie dobrze nie wpływa, bo na pewno uszkadzają sobie kręgosłup. Tragedia, no nie mogę patrzeć na te dzieci.
Temat właściwie jest, pozornie wydaje się bardzo lightowy, jeśli mogę tak dietetycznie powiedzieć, ale w gruncie rzeczy dotyczysz bardzo poważnego problemu. Mamy w tej chwili do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać niewypowiedzianą wojną o nasze zdrowie, które stało się częścią gigantycznego przemysłu farmaceutycznego, dietetycznego, przyprawowego. Jak ja oglądam jakieś gdzieś tam filmiki o fabrykach smaku, które produkują rozmaite przynęte, żebyśmy my coś jeli, to my jesteśmy wkręceni w niebywały biznes i jesteśmy jakby bardzo często nieświadomych zagrożeń, jakie nam ten świat współczesny, dietetyczny proponuje.
Pełna zgoda. Oczywiście można byłoby nieco ten temat trochę strywializować, bo oczywiście są zwolennicy takiego podejścia do sprawy i można byłoby powiedzieć, że ludzkość nigdy się zdrowo nie odżywiała, jak pisze Noach Yuval Harari, z wyjątkiem czasów gospodarki zbierackiej, kiedy dieta ludzka była ponoć najbardziej zrównoważona. Natomiast Instytut Ochrony Praw Konsumenta zwrócił uwagę na kształtowanie nawyków konsumenckich małych dzieci poprzez organizowanie wycieczek do
poprzez nauczycieli w gruncie rzeczy, do McDonald's. Skorumpowanych, trzeba to powiedzieć.
Nie byłbym tutaj aż takim...
Za darmowego Big Maca...
Nie byłbym tu aż takim purystą, panie Krzysztofie. Faktem jest, że takie przypadki mają miejsce. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co pan nazywa wkręceniem w ten gigantyczny taki, powiedziałbym,
ta świadomość,
przemysł,
to prawda, bardzo rośnie, ale mimo wszystko nie jest najwyższa.
No nie jest najwyższa, ale też mamy tutaj takie opinie, że ja miałem w dzieciństwie kiepsko, jadłem mało słodyczy, to teraz będę pasł słodyczami swoje dzieci. No to nie jest...
Odreagowanie to, tak, czegoś?
No właśnie, a więc nie zawsze jesteśmy ofiarami tego przemysłu, o którym pan mówi, bo czasem chcemy naszym dzieciom wynagrodzić za jakieś nasze krzywdy poniesione w dzieciństwie, co też nie jest postawą zbyt racjonalną. Natomiast jeżeli wrócimy do sfery faktów, 22% polskich dzieci płci obojga cierpi na nadwagę i otyłość, a z kolei ta nadwaga i otyłość, czyli masa ciała, jak pokazują badania, ma wpływ na aktywność fizyczną i koło się zamyka.
Dla mnie pewnym takim obrazem nadzwyczaj symbolicznym tej sytuacji, w której my jesteśmy, jest pewna przesympatyczna pani, która uczy ludzi gotować, jak prowadzić restaurację. Powiedzmy, nazwijmy ją panią Magdą. I zaraz po tej audycji pani Magda reklamuje jakieś środki na wzdęcia, na poprawę, że tak powiem, samopoczucia kulinarnego. I te dwie sprawy się łączą i stąd ja tutaj mówię, że jesteśmy wkręceni w gigantyczny biznes, że jednej strony proponuje nam się jedzenie, a z drugiej strony musimy się leczyć, żeby usunąć te wszystkie...
To pańskie spostrzeżenie jest jak najbardziej uzasadnione. Ja natomiast jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie oglądam ani programów pani Magdy, ani jej reklam.
No, zabrzmiało to jako oskarżenie. Przyjmuję, biorę to na klatę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przechodzimy do środy. Pojawił się przedwyborczy sondaż prezydencki. Andrzej Duda w rozmaitych konfiguracjach z rozmaitymi kontrkandydatami wygrywa. Pytaliśmy, z dosyć dużą zresztą przewagą, pytaliśmy słuchaczy o tym, o to, co decyduje o tak wysokim poparciu dla Andrzeja Dudy i czy ktoś mu jest w stanie zagrozić w przyszłych wyborach prezydenckich. Posłuchaj.
Nie ma i nie będzie lepszego kandydata. Na szczęście już Wałęsa skończył kandydować. Nie chcę, ale muszę. Natomiast pan Andrzej Duda jest aktywny na terenie kraju i reprezentuje nas bardzo dobrze na arenie międzynarodowej. On jest po prostu elastyczny, nie trzyma się kurczowo prawicy ani lewicy. Po prostu ma swoje jakieś poglądy i w pewnym momencie mówi tak, nie można, może lepiej tak.
Nasz prezydent powinien właśnie starać się, żeby ludzi jednoczyć. Na przykład taki dzień jak 4 czerwca, który dokładnie pamiętam, zjednoczył nas wszystkich i nie można dzielić się i kłócić tak jak dzieci w piaskownicy, że ja mam rację, a ty nie masz racji i tak dalej, bo ojczyzna to właśnie nie piaskownica.
Jeżeli ludzie by wybrali Trzaskowskiego, to by była tragedia dla Polski. Przecież widać, co on podpisał. To byłoby, wie pan co, komu by rządzili Polską. A wie pan, jakie to są rządy. Duda jest odpowiedni na tym stanowisku, bo ja nie widzę innego kandydata.
W tym temacie, co pan pyta, powiem krótko. Lepiej, żeby pan Bóg odebrał mi rozum, jakby pan Duda miał zostać prezydentem.
No bardzo mocne głosy. Prawdę powiedziawszy, chyba pan się ze mną zgodzi, że sondaże polityczne w takim dystansie, o jakim tutaj mówimy, jeśli chodzi o wybory samorządowe, a raczej sfera rozrywki niż poważnych dywagacji politycznych.
No, akurat,
szczególnie jeśli idzie o komentarze, które...
Tu bym się akurat z panem nie zgodził, panie Krzysztofie.
Mnie doświadczenia życiowe uczy, że bardzo często pomiędzy sondażami, a potem głosami wyborów jest jakaś katastrofalna różnica. Tak jak było przy okazji ostatnich wyborów.
No, ona nie była katastrofalna. Ona była duża. niemniej jednak tendencja, która
katastrofalna w sensie odbioru przez
pokazywana ta tendencja była stała i tutaj się sondażownie nie pomyliły. Sondażownie się pomyliły, jeśli chodzi o skalę zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie istnieje nic takiego.
Ja nie mówię, panie Adamie, o samych sondażach, bo one, ktoś tam wykona jakąś pracę, ma lub, mniej lub bardziej sprawny aparat. Natomiast chodzi o te komentowanie, takie trochę mielenie.
Ale bardzo chciałbym dokończyć kwestię. Nie ma idealnej prezydentury, ona istnieje tylko w teorii. Natomiast jeżeli wrócimy do tego sondażu, a myślę, że warto się nad nim jednak pochylić.
Myślałem, że go tak lekko sobie...
No, ja bym jednak był skłonny powiedzieć, jak ten sondaż wygląda. To jest sondaż Ibrisu zrobiony dla dziennika Gazety Prawnej, a więc to nie jest...
Sondaż na życzenie.
To nie jest sondaż,
salon masażu.
Sondaż na życzenie rządu, bowiem dziennik Gazeta Prawna nie jest gazetą prorządową. I z tego sondażu wynika spora przewaga Andrzeja Dudy nad Donaldem Tuskiem. To jest 46,2% i 31,5% dla Donalda Tuska. I tu dość humorystycznie zabrzmiał głos jednego z naszych słuchaczy, który jest pewien, że jeżeli Donald Tusk zdecyduje się startować, to od dwóch do trzech razy słupki skoczą, co by oznaczało, że będzie miał prawie 100% jak w Kazachstanie. Teraz jeśli chodzi o relacje pojedynkowe Andrzej Duda versus Rafał Trzaskowski, to jest 45,9% dla Andrzeja Dudy i 23,1% dla Rafała Trzaskowskiego. I gdyby kontrkandydatem Andrzeja Dudy był Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest, uwaga, tylko 40,1% dla prezydenta Andrzeja Dudy i 27,6% dla Władysława Kosiniak-Kamysza. I to jest dosyć ciekawe, bowiem z tego sondażu wynika, że Władysław Kosiniak-Kamysz demobilizuje wyborców Andrzeja Dudy.
Ja takich wniosków nie jestem w stanie wyciągnąć. Dla mnie w jakimś sensie te nasze rozmowy są po części musztardą po obiedzie, bo już jesteśmy w trakcie wizyty pana prezydenta Dudy w Ameryce i opinia wyborców na temat pana Andrzeja Dudy będzie w kontekście tej wizyty.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek rozpoczęła się wizyta, znaczy w środę rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. W czwartek pytaliśmy słuchaczy, co oni o tym sądzą. Słuchałem konferencji po pierwszej turze wyborów. Wydaje się, że zwiastuje ona wielki sukces. Widać, że panowie prezydenci się chyba lubią osobiście. Dla mnie Donald Trump niebywale jak na język dyplomatyczny komplementuje Polskę, Polaków i polskie władze. Ciekaw, jak oceniają tą wizytę nasi słuchacze.
Jestem zadowolona, że mamy takiego silnego pomocnika. Mamy przecież za granicą naszą wschodnią Rosję, która zawsze jest nam nieprzychylna. Ale jeszcze tak niedawno wojska były rozmieszczone tylko w Niemczech. Dobrze, że ta flanka się przesunęła, że nas troszeczkę to będzie chronić.
Pan prezydent Andrzej Duda pojechał tam na zakupy. Pieniądze, które będą wydawane tam na uzbrojenie naszej armii, de facto nie zostaną w Europie. Będzie zasilona to gospodarka Stanów Zjednoczonych. My powinniśmy działać na rzecz tego, żeby Unia Europejska była silna. Bo jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w Europie.
Stany Zjednoczone oczywiście dla nich to jest biznes. Dla nas w pewnym sensie też. Nie mamy za bardzo alternatywy. Jeżeli spojrzymy, w cudzysłowie, sojusznicy Francuzi i Niemcy, co wyprawiają, uważam, że jednak sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest nasza jedyna chyba w tej chwili alternatywa.
Jeśli ktoś mówi o weselizacji, to najpierw niech się spacnie czymś mocnym, żeby mu się tam poukładały komóreczki. Pewnie, że oni mają w tym interes. Oni mają interes, my mamy interes. Potrzebujemy wsparcia technologicznego. Oni mają w tej chwili najlepszą technologię elektroniczną na świecie.
Sojusz amerykański to jest gwarantem dla nas. I dlatego, proszę pana, każda jedna sprawa, która dotyczy uzbrojenia, która dotyczy obronności naszego kraju, jest dla nas bardzo ważna.
Co pana w tej wizycie najbardziej zaskoczyło?
Nie zaskoczyło mnie...
Jeśli idzie o wypowiedzi...
Nie zaskoczyło mnie w zasadzie nic, bowiem ta wizyta była przygotowywana od dawna i przecieki ze strony amerykańskiej, przecieki ze strony polskiej z otoczenia obydwu prezydentów pokazywały, że prezydent Andrzej Duda spotka się z bardzo ciepłym przyjęciem w Białym Domu. Wiedzieliśmy też zanim się odbył pokaz dwóch F-35, że ten pokaz się odbędzie. Jest to rzeczywiście wydarzenie dość wyjątkowe, dlatego że przestrzeń powietrzna nad Waszyngtonem jest zamknięta na stałe i był to, obowiązuje tam zakaz lotów i jakichkolwiek samolotów.
I to był bardzo kurtuazyjny gest.
I to był bardzo kurtuazyjny gest, którego się spodziewano. Wiedzieliśmy też, że zostanie podpisana umowa o zwiększonej obecności sił zbrojnych USA na terenie naszego kraju i tak się stało. I wiedzieliśmy też, że zostanie podpisana umowa, bardzo ważna umowa na zakup gazu skroplonego pomiędzy zarządami Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu oraz Venture Global LNG. I to jest clue tej wizyty.
Wizyta trwa, w związku z tym jeszcze będziemy w przyszłym tygodniu o niej bardzo wiele słyszeć. Zatem nie komentujmy tego na antenie głębiej. Żegnamy się ze słuchaczami naszymi. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo
za słuchanie. Będziemy kontynuować naszą rozmowę w internecie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mnie, panie Adamie, jednak parę zaskoczeń było w tej wizycie. Ja w tej konferencji. Nie znamy szczegółów oczywiście tych ustaleń, które będą miały miejsce już po naszej rozmowie i do nas dotrą one. Natomiast ja mogę się odnieść tylko do tego, co ja widziałem osobiście i co ja jakby słyszałem osobiście. To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że tak troszkę jak królik z kapelusza wyskoczyła elektrownia atomowa, że okazuje się, że to nie Francuzi, nie Niemcy, a Amerykanie będą nam budować elektrownie atomowe, to tak troszeczkę jakby to jakby troszeczkę się zdenerwują niektórzy przywódcy europejscy. Po Karakalach to drugi cios w kierunku Francji, który jakby Polska zadała, mówiąc takim bokserskim.
No to jest dość odległa perspektywa budowa tej elektrowni atomowej. Żadne decyzje nie zapadły. To są rozmowy sondażowe. Koszty takiego przedsięwzięcia są ogromne. Polska w jakimś momencie będzie musiała odejść od węgla brunatnego i węgla kamiennego.
Kiedyś.
Tak, zawsze
poza
można
tym
też,
są opory
zawsze,
bardzo
zawsze
duże.
Można też ten węgiel dokupić. Także to nie jest tylko kwestia złóż krajowych, to jest kwestia umów międzynarodowych, ale też i pewnych zobowiązań, kwestia filozofii energetycznej, tak to powiem trochę górnolotnie. Więc być może rzeczywiście energetyka jądrowa
jest jednak przyszłością.
Jest przyszłością, chociaż warto zauważyć, że no, po katastrofie w Fukushimie Niemcy zdecydowali się na odejście od energetyki jądrowej, więc
no tak,
myślę, że jest to melodia dalekiej przyszłości.
Ale to była decyzja natury politycznej, a nie natury technicznej, bo jeśli się pan interesował szczegółami tej katastrofy w Fukushimie, to tam przyczyną było tsunami o skalę, której inżynierowie nie przewidzieli. I ludzie generalnie nie rozumieją, że katastrofy w technice się zawsze zdarzają i dopiero jesteśmy mądrzejsi po kolejnej katastrofie i że...
Panie Krzysztofie, ale koszty tej katastrofy w niedużej Europie, jeżeli uległoby awarii kilka elektrowni atomowych, to te koszty są niewyobrażalne.
No tak, ale tutaj się na drugim, że tak powiem, biegunie mówi o śmiertelności górników w trakcie kopania węgla. Mówi się o skutkach tragicznych zapylenia powietrza. Tutaj padają głosy o 40 tysiącach śmierci rocznie. Także wszystkie te koszty, które jakby w przypadku katastrofy elektrowni jądrowej wydają się duże, to jak to się rozłoży na lata i eksploatację alternatywnych źródeł energii, to się one okazują wcale nie takie, że powiem, dyskredytujące ten rodzaj energii,
no,
tak ja bym powiedział.
Chyba troszkę teraz rozmawiamy o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami
Wielkiej
Nocy.
No tak, ale nie unikniemy tego rodzaju rozważań, bo jakby decyzje natury technologicznej bardzo często są, że tak powiem, wymuszane przez polityków i nie zawsze to jest racjonalne. Ale jeszcze o jednym zaskoczeniu chciałem powiedzieć, bo przysłuchiwałem się konferencji prasowej i Donald Trump był atakowany z różnych stron. Pytany był o Nord Stream, pytany był o Rosję, pytany był o Koreę, o Chiny, o Iran i tak dalej. I za każdym razem odpowiadał tak jakby nadzwyczaj, nie jak światowy policjant, którym jest, tylko mówił, a to Irańczycy mają swoje problemy, a Niemcy sobie kupują gdzie chcą. On się co prawda dziwi, że oni tak robią, no ale to jest ich wolna wola. No, Putin ma do wybór, będziemy z nim rozmawiać. I taki jest bardzo tak jakby przyjacielski wobec tych jakby sytuacji, które nam przedstawiane są jako ostre zagrożenie.
Myślę, że to jest ciekawe pana spostrzeżenie, panie Krzysztofie, bowiem Donald Trump nie chce być światowym policjantem. To po prostu Stany Zjednoczone zbyt drogo kosztuje.
Chińczycy też nie chcą. No, bardzo by chcieli Rosjanie.
Co do Chin, to jest to kraj, którego interesy są globalne. Pytanie tylko, czy Chiny okażą się wydolne finansowo, żeby odgrywać rolę globalnego policjanta
i
stworzyć tutaj jakąś konkurencję dla Stanów Zjednoczonych. Chociaż jeszcze raz podkreślę słuszność pańskiego spostrzeżenia, że Stany Zjednoczone wycofują się z roli globalnego policjanta. Bo jak już powiedzieliśmy, to jest za drogie. Natomiast Stany Zjednoczone chciałyby, żeby sojusznicy w pakcie NATO, w tym Niemcy, ponosili większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo choćby szlaków handlowych, z których sami Niemcy korzystają. To, że Trump jest niemiły dla Niemców, nie wynika z jakiejś antyniemieckiej fobii Trumpa, tylko z bardzo dwuznacznej polityki Niemiec wobec NATO.
Panie Adam, jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim jest, tak sobie troszkę podywagujemy, bo to my mówimy o takiej rzeczy, która się dzieje bardzo powoli, w związku z tym ją trudno zauważyć, ale czy nie ma pan wrażenia, że Amerykanie coraz mocniej stawiają nogę w te drzwi między Rosją a Niemcy w Polsce i, że tak powiem, rozpychać się zaczynają geopolitycznie w tym rejonie wschodniej Europy?
Kto? Amerykanie?
Amerykanie, tak.
Amerykanie tu zawsze byli, że tak powiem, obecni po 90 roku zwłaszcza. I Amerykanie zauważyli wagę tego, co u nas część publicystów nadal lekkomyślnie wyśmiewa, czyli wagę Trójmorza. Jako przedsięwzięcia o potencjalnie, podkreślam to słowo potencjalnie, bo jeszcze Trójmorze nie jest ważnym graczem europejskim, ale Amerykanie zauważyli potencjał tego ciekawego zjawiska i co ciekawe, Niemcy też zauważyli, ponieważ Niemcy poprosili Polaków, aby byli adwokatem ich interesów i jako obserwatora w Trójmorzu Polska uznała, że tutaj warto poprzeć prośbę Niemiec jako obserwatora w tej inicjatywie Trójmorza.
Panie Adamie, skończmy na tym rozmowę, ponieważ temat Trójmorza, na który falę wypłynęliśmy, jest rozległy i mam takie wrażenie, że jeszcze do tego tematu wrócimy.
Myślę, że warto.
Ale mam takie przekonanie, że wzmocnienie tego takiego zewnętrznego, tej otoczki, z jaką się polski prezydent spotyka, takiego, nie wiem, takiej pewnej serdeczności, jaką darzy Polskę Donald Trump, zwiększa nasz prestiż w regionie i powoduje pewien takie zjawisko jakby przyciągania różnych interesów w kierunku Polski, odwracania się bardziej ku Polsce jako być może lokalnemu przywódcy pewnej energii, którą byśmy nazwali tutaj. Ta idea...
Dobra chemia pomiędzy przywódcami to jest rzecz niezwykle istotna w polityce.
Będziemy na pewno czekali w przyszłym tygodniu na rozwój wydarzeń. Na razie państwu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.